Dzień dobry, jestem banalnym Piotrkiem. Witam w moim banalnym podcaście, w którym życie toczy się swoim tempem i jest przejmującym okazem piękna. A czasem też smutku, ale bez piękna nie ma smutku. Bez smutku nie ma piękna. To chyba jest coś, co nadaje sens życiu. Ciągłe odbijanie się od różnych stron. Najtrudniejsze w tym wszystkim jest znalezienie środka, żeby iść jak w buddyzmie, drogą środka, żeby nie przechodzić w żadną ze skrajności nadmiernego smutku, ale też i stałej nadmiernej radości. Choć wydaje się kuszące stała nadmierna radość, dopływ dopaminy, serotoniny, można to zapewnić za pomocą przeglądania social mediów, oglądania Netflixa, codziennego jedzenia, obżerania się fast foodami czy jedzeniem, które pobudza, tłustym, słodkim, słonym, z dużą ilością smaku. Może też seksem, imprezami, alkoholem, używkami. To jest rodzaj stałej radości, która w dłuższej perspektywie też niczego dobrego nie wróży. Podobnie jest w miłości. Jeżeli będziemy ciągle smutni, tęsknić, to nic dobrego z tego nie wyniknie. Jak będziemy zszyci ze sobą, igłą i nitką wręcz, to też może okazać się, że ta miłość, ta relacja będzie trudna i męcząca. Także jak znaleźć drogę środka? Sam chciałbym wiedzieć. Szukam jej. A może najlepiej byłoby przestać szukać? Po prostu iść. Choć z drugiej strony Jezus mówił, że szukajcie, a znajdziecie. To Jezus mówił, czy to ktoś tam chyba w Biblii tak powiedział, nie? A może najskuteczniejsze jest przestać szukać, tylko iść za głosem serca. Tylko co to znaczy? Przypomina mi się mój long distance relationship. Nawet nie wiem, czy można to w sumie nazwać związkiem, ale chciałem pogadać o relacjach na odległość, online. Kiedyś można było wysyłać do siebie listy i tyle z relacji na odległość. Dzisiaj właściwie można być prawie że obok siebie, a jednak bardzo daleko. Jakie są trudności z takimi związkami, to jest ich wiele. Czy mogą one przetrwać? Nie wiem. Tak jak każde. Niektóre przetrwają związki, niektóre nie. Ale pisaliśmy do siebie to jeszcze przed erą social mediów na gadu-gadu. Miałem trudność z tym, żeby rozmawiać z dziewczynami, kobietami. Wtedy to jeszcze dziewczyny bardziej, jakby na żywo. Czemu mówię, że jakby? No po prostu na żywo. Krępowało mnie to, byłem zawstydzony, bo uważałem, że nie mam nic ciekawego do powiedzenia. No, uważałem, że jestem jakąś niską wartością. Dużo łatwiej było mi to robić na gadu-gadu, na online, po prostu pisać ze sobą. To pisanie było taką intelektualną zabawą, w której można było być każdym. Mogłem udawać, kogo chciałem i to ułatwiało całą pracę. Więc tak pisaliśmy ze sobą. Było to bardzo pobudzające i takie dające namiastkę załatania samotności, bycia razem, bycia w związku. A z drugiej strony ciągła tęsknota, ciągłe pisanie, obawy, fantazjowanie, rozmyślanie, kombinowanie w głowie. Zaczyna się to niewinnie, piszemy ze sobą. Coraz częściej, aż w pewnym momencie ta tęsknota jest tak głęboka, że nie możesz przestać myśleć o tej osobie. Ona jest wręcz w tobie, ale wiesz, że jest daleko, może w innym mieście, może nawet w innym kraju. Roją się w głowie rzeczy, ale o nich zaraz. Tak pisaliśmy ze sobą przez kilka miesięcy i ona próbowała nakłonić mnie do spotkania. Ja zawsze uciekałem od tego, jakoś wykręcałem się z całej tej sytuacji, żeby się tylko nie spotkać, bo bałem się, że jeżeli się spotkamy, to wszystko pryśnie, że przestanę być taki ciekawy, że zacznę zanudzać ją, że nie będę wiedział, co powiedzieć i że ona po prostu przestanie mnie lubić i przestanie do mnie w ogóle pisać. Pomyśli sobie, co to za debil, co to jest za głupi facet. Facet jeszcze chłopak wtedy. No ale myślmy o tym, że byłem facetem wtedy. W końcu spotkaliśmy się. Pamiętam, że pojechaliłem do McDonalda, jeszcze tam przy dworcu w Białymstoku. Chyba nadal jest, nie? I tam się spotkaliśmy. Ja zamówiłem sobie Big Maca. Ona nie miała hajsu, więc nic sobie nie zamówiła i ja nic nie zamówiłem jej. Taka to była randka. Ale ja nie wiedziałem, co mam mówić. Natomiast jak gadaliśmy online, pisaliśmy ze sobą, to byłem wygadany, ciągle o czymś dyskutowaliśmy, mieliśmy miliony tematów. Wydawało mi się, że znam ją lepiej niż ktokolwiek. Zresztą tak sobie mówiliśmy, że znamy się nawzajem lepiej niż ktokolwiek, że weszliśmy aż do wnętrza siebie i poznaliśmy wszystko o sobie. Tak nam się wydawało, to była nasza fantazja, która rosła wraz z odległością i z tym, że się nie widzieliśmy i mogliśmy idealizować sobie w głowie siebie. Z przerażenia szybko wyszedłem i przestałem się do niej odzywać. Tu nie chodzi, czy była brzydka, ładna. Tylko po prostu przeraziło mnie to. Że teraz, kurde, to jest jakaś odpowiedzialność, to jest potwierdzenie, że będziemy razem, co? Ale nam tak się super gadało. Ona potem do mnie pisała. Dlaczego nic nie piszesz? I tak dalej. Strach przed odrzuceniem, więc odrzucę pierwszy. Strach przed tym, że prawda wyjdzie na jaw, że nie jestem już taki fajny, zabawny, że nie umiem z nią tak fajnie rozmawiać. I tak wiele związków na odległość bądź związków rozpoczynających się online kończy się. Szczególnie kiedy ten okres rozmów online jest bardzo długi. Z tym jest problem taki, że bardzo mocno to rodzi fantazjowanie. Jeżeli jest się ze sobą daleko, to bardzo łatwo wpada do głowy każda myśl. A jak mnie zdradza? A jak teraz coś robi? Dlaczego go nie ma, nie odpisuje? A jak ma żonę, dziewczynę, kochankę, kochanka, cokolwiek? Piętrzą się te rzeczy wraz z odległością. I one mogą być zarówno idealizacją. Jezu, jaka to jest wspaniała osoba. Jak super. Ona mnie rozumie. To jest jedyna osoba, która mnie rozumie. Tak ze mną rozmawia. Zapominamy o tych gorszych stronach drugiej osoby. Bo dopiero gdy jest się z kimś blisko, można go zobaczyć, poobcować dłużej kilka dni, albo mieszka się razem, to dopiero wychodzą na jaw różne słabości tej osoby, wady, mogą też uwypuklać się zalety, ale też ta prawdziwa twarz, bo jednak online jest łatwo bardzo sterować. Można wykreować dowolną postać. Nie tylko podczas rozmowy, ale nawet tworząc rzeczy w internecie. Przecież można zrobić wszystko tak naprawdę. Pamiętam, że w okresie, w którym naprawdę czułem się samotny, ale też i nie wiedziałem, jak właściwie rozmawiać. Płcią przeciwną, z kimś, kto mi się podoba przede wszystkim. Obawiałem się odrzucenia i formy takiej, że ja jestem zbyt mało interesujący jako ja. Więc pisałem do dziewczyn, udając kogoś, kim nie jestem, ale to już nawet mówiąc, że jestem Wojtek na przykład, albo kreując swoją rzeczywistość, czy to, co robię, to, co mnie interesuje, po to, żeby one mnie polubiły. Tak jakbym podkręcał sobie filtr jakiś. Ten, jak jest na TikToku, wygładzający twarz. Chyba nadal jest. No i to sobie tak jakbym sobie wygładzał twarz, a potem ktoś za mnie patrzy. Ty masz 80 lat. A na tych nagraniach wyglądałeś, jakbyś miał 18. To było właśnie dosłownie w ten sam sposób. Podłe to oczywiście było, no. W sumie, no, tak jak wiele rzeczy, które się w życiu robi, bo nikt z nas nie jest idealny, dobry, taki bez granic. Jeżeli ktoś uważa się tylko i wyłącznie za dobrą osobę, to coś tutaj nie gra. To jest na pewno red flag. Piękne słowo, nadużywane chyba. Red flag dzisiaj. To rodzi po drugiej stronie też wiele domysłów. Bardzo łatwo jest wpaść w tą fantazję i zastanawianie się, czy to jest prawdziwa osoba, czy ten ktoś niczego przede mną nie ukrywa, bo jakieś mogą pojawiać się nieścisłości. Szczególnie gdy ta relacja trwa dłużej, dłużej już ze sobą gadacie, albo zaczniecie się spotykać na żywo. Mogą schodzić te maski i może się okazywać, że ktoś, kto powiedział, że jest właścicielem firmy transportowej, gadasz sobie z typem i on mówi, że co, mała, jestem właścicielem firmy transportowej. Może się okazać, że on po prostu na zmianę z kumplem jeździ Uberem. Jest właścicielem firmy transportowej, nie? Wiele takich szalonych historii może się pojawiać. To jest w tym najbardziej trudne, ponieważ można mieć wrażenie w długiej takiej dystansowej relacji, czy nawet w ogóle online, w której się w ogóle nie widujecie, tylko gadacie ze sobą na różne sposoby, że jest rodzaj, może depresja to przesada, ale takiej jakiejś melancholii, chandry, gorszego samopoczucia z tego względu, że kurde, tej osoby nie ma. Ona jest gdzieś daleko, nie ma tej dopaminy, serotoniny z bliskości, z dotyku, patrzenia na siebie, robienia rzeczy razem, które są piękne i wzmacniają każdą relację, nie tylko miłosną, no bo przyjaźń też może być online, longowa, w sensie longowa, czyli na odległość. Więc łatwo jest wtedy, żeby mieć zwiększony stres, obawy przed tym, co ta osoba robi, a kto to jest. Coś wstawiła na przykład na stories. Ty nie wiesz, gdzie ona jest, no bo jednak jesteście od siebie daleko. Nie znasz dokładnie jej znajomych, może w ogóle, tylko z opowieści. A mogą to być zmyślone osoby. Ci znajomi mogą być zupełnie inni, a jednak też znajomi, to z kim partner nasz, czy osoba, z którą się spotykasz, otacza się, ma jednak też dużo świadczy o drugim człowieku. Jeżeli ktoś się spotykał z osobami, które tylko ciągle imprezują, w sensie miał takich ziomków, ziomali, ziomalinki, to byłoby feminatyw, ziomalinki, ziomaliny. Nie wiem. Trudność mi to w takim razie sprawia. Ziomalki, no dobra. Świadczą dużo o drugim człowieku też. Rodzina. To, gdzie mieszka. Wiele tych rzeczy. Ale może też nie to, żeby się bawić w detektywa. Ale też pamiętam, że w jednej relacji, no to nie była może związek, ale bardzo długo ze sobą pisaliśmy online. Włączył mi się tryb detektywa, że zacząłem po zdjęciu wszystko wygooglowywać, doszukiwać się, czy to ta osoba, co, gdzie się uczyła, to można poświęcić bardzo dużo energii ze swojego życia na to, żeby dowiedzieć się o drugiej osobie, bo umysł podsuwa różne myśli na ten temat. To jest bardzo takie wyczerpujące, robiące bardzo takie skrajne emocje, ekscytacje, kiedy piszemy ze sobą, ale też i rodzaj smutku, tęsknoty, ale takiej tęsknoty przeraźliwej, kiedy nie ma tej osoby. Nie możesz pojechać do niej i zobaczyć, bo mieszka na innej dzielnicy, albo niedaleko, albo mieszkamy razem. Jak coś złego się dzieje, coś smutnego, chcę pobyć z kimś. Albo akurat nie odpisuje, bo jest czymkolwiek zajęta, śpi, tworzą się domysły tobie w głowie. Kurde, co ta osoba robi? Może z kimś mnie zdradza? Tak, na pewno mnie zdradza, już tam się wali po kątach. A jednak może być zupełnie inaczej, to tylko są twoje domysły. Faktycznie w relacji takiej na długi dystans można mieć wrażenie, że druga osoba rozumie nas wspaniale. Bo właściwie tutaj się opiera to tylko na gadaniu. Ale bardzo łatwo jest zakryć każdą rzecz w sobie. Zawsze podobało mi się to w gadaniu online, że mogę przygotować ciętą odpowiedź, zabawną, bo mam chwilę na zastanowienie. Mogę się cofnąć, jak coś... Oj, za mocno. Backspace, delete. delayed. Jak coś mówię, to już nie mogę tego cofnąć. Jak powiem coś głupiego, oczywiście głupiego we swoim umyśle, to już padło. Ale to nadaje pięknej dynamiki relacji międzyludzkiej w ogóle. Mogę zakryć, pisząc, swoją mimikę, stres. To, że na jakieś pytanie zareagowałbym stresem, jakąś ucieczką, tutaj mogę łatwiej odpowiedzieć i zgrać pewną siebie zabawną osobę. Na przykład ona pyta, czy jesteś z kimś w związku? Ja odpisuję, nie. Z pewnością siebie, jeszcze jakimś żartem, typu, nie. Nie chciałem coś śmiesznego powiedzieć, ale nic śmiesznego mi do głowy nie wpadło. Pierwsze, co mi przyszło, a to nawet nie jest śmieszne, że nie, bo jestem jedyną gwiazdą. Tak bym odpisał. Nie, to było słabe. Ajajajajaj. No i, ale widzisz, właśnie teraz mógłbym sobie to zbackspace'ować, a jakbym powiedział, to by padło. I łatwo takie rzeczy mogą ucieknąć. Ucieknąć, uciec. Uwadze, bo prostu w ogóle ich nie ma. A co najgorsze, tak jak ja to zrobiłem dawno temu, zghostować po prostu, zniknąć. Nawet nie wiesz, gdzie ta osoba mieszka. Zresztą to nie jest w sumie istotne, ale po prostu może być to bardzo bolesne. Nagle ta osoba znika z twojego życia i nie wiesz, czy ona robiła to na zabicie czasu i wyszło to na przykład, bo była w związku z kimś i wyszło to na jaw, no i musiała usunąć tam swoją aplikację Tindera, cokolwiek, nie? I przestać z tobą gadać, bo jej prawdziwy ten związek, w którym jest, legł prawie w gruzach. Została nakryta, nie? I zniknęła. Albo to była tylko zabawa dla zabicia czasu. Nie wiesz, nie dowiesz się. To jest najtrudniejsze w tych relacjach. Mnie tak zastanawia, dlaczego my w nie wchodzimy, w te relacje coraz częściej online'owe, long distance'owe. No jest to kuszące z tego względu, że daje to wiele komfortu na początku. Potem też wiele skrajnych emocji. Roller coaster emocjonalny jest czymś, co jest w jakiś sposób uzależniające. No bo my możemy się uzależnić od smutku i chcieć smutku tylko dlatego, że nie znamy sposobu na radość. To jest w tym fajne, na pozór. Ten roller coaster, piszemy, dopamina, emocje, nieprzerwane noce, znaczy nie zarwane noce i tak dalej, nie? No bo to tak wtedy wygląda. Siedzisz przy tym telefonie, czekasz na tę odpowiedź, już ci się oczy kleją, ale o, odpisał. Dobra, coś dalej. Ale jest to komfortowe z tego względu, że nie wystawiasz swojego pełnego ja, odartego z maski, odartego też ze swojego wyglądu, zachowania głosu. No głos, dobra, można pokazać. Zachowanie też na pozór, na kamerkach, nie? Ale to jednak jest inne środowisko. Bo czy człowiek się stresuje, to nie tylko po twarzy widać, ale też i po posturze ciała. Nagle ona się napina. Może oczy gdzieś błądzą. Może by wstała i odsunęła się od ciebie. Gdy jest na kamerce, tego nie zrobi. I to wszystko nas opisuje. Cała energia, która emanuje nas. Tego nawet na kamerce się nie zobaczy. Więc to też jest coś, co pozwala dać namiastkę bliskości z drugą osobą, ale z drugiej strony, kurde, nie ma tej bliskości. Ja zawsze najbardziej takie związki chciałem się pakować, czy takie relacje, bo to nawet nie zawsze były związki, jak teraz pięknie by się powiedziało, situationships, to z racji swojej niewiary w siebie przede wszystkim i tego, że tam mogłem być kimś. Kimś innym niż jestem. Bo gdy z jedną z dziewczyn pisaliśmy sobie i w końcu zaczęliśmy się spotykać, to jak pisaliśmy, to było wszystko super. I to też może być zastanawiające dla wielu osób, że jak się pisze, to jest super, nie? Jak się spotyka, to nagle nie ma o czym gadać, jest jakieś nudno, ktoś się inaczej w ogóle zachowuje, tam był taki zabawny, a tutaj w ogóle jest spięty i nic ciekawego nie ma do powiedzenia. Tak jakby zaczynasz się potem zastanawiać w domu, czy ja coś źle zrobiłem, zrobiłam, że może on mnie tak naprawdę nie lubi. Nie? Tak się dzieje. A ja po prostu się bałem coś powiedzieć, mimo że przecież pisząc ze sobą wiedziałem, co zawsze jej powiedzieć, jakie pytanie zadać, o czym opowiedzieć, a tu bałem się, że wyjdę na nudnego, nieciekawego, to nic nie mówiłem po prostu, bo tak niewiele. Po prostu spinałem na się i udawałem, że to nie ja. Co oczywiście prowadziło do tego, że prędzej niż później to się wszystko rozpadało, bo związek nie może funkcjonować tak, że na żywo siedzimy i gapimy się na siebie, przytulamy i koniec, nie ma rozmowy, dopiero rozmowa intelektualna, zabawa jest online, nie? I tak niektóre związki wyglądają. One z reguły wyglądają tak do pewnego momentu, aż się nie rozpadną, niestety. Czy to jest jakiś strach przed takim realnym przywiązaniem do drugiej osoby? Taka odległościowa relacja. Strach przed bliskością, taką prawdziwą. Bo paradoksalnie on może występować, że boimy się bliskości, mimo że każdy z nas jej pragnie. Ale też strach przed odpowiedzialnością, powiedzeniem tak, nawet nie tak pod na ślubnym kopiercu, tylko tak, to jesteśmy razem. Albo chęć zakrycia czegoś. Ile to historii też dostałem takich, że o, pisałam z takim chłopakiem i było super. Pisaliśmy sobie. Chciałam, żebyśmy się spotkali, ale on tam zawsze miał jakiś problem, to niby w delegację znowu gdzieś jechał do innego kraju. No ale super nam się tak pisało. Wysyłaliśmy sobie zdjęcia, dzwoniliśmy do siebie. Ale w pewnym momencie zobaczyłam go na dworcu w innym mieście, jak idzie z jakąś kobietą za rękę. I okazało się, że to jest jego żona, bo tam nie tylko kobieta, ale jakieś dwójka dzieci szła. Niektórzy też wykorzystują to jako odskocznię od swojego życia, które nie daje im tej satysfakcji i jakaś adrenalina potrzebna pisząc z kimś innym. Bo na przykład mają zmęczenie swoją rodziną, czy niekoniecznie rodziną, relacją, nie rozmawiają ze sobą, a rozmawiają z kimś innym. Tam tylko jest zaspokojona najwyżej ta bliskość fizyczna. A może i też nawet nie. Także ten świat naszej miłości, bliskości jest bardzo zagmatwany, że my nawet chcąc czegoś możemy od tego uciekać. To jest w ogóle większa zabawa niż w kotka i myszkę, bo przynajmniej oni się ganiają dla zabawy. Chyba, nie? Kotka i myszka mogą się dla zabawy, a my się w sumie ganiamy, nie mając tego fanu na dłuższą metę. Choć wydaje nam się, że ten emocjonalny roller coaster może być fanem. On jest w jakimś stopniu fanem. Wtedy się czuje, że się żyje. Ale nic nie zastąpi takiej relacji, w której jesteś blisko z kimś. Możesz go dotknąć, popatrzeć, poczuć. Przytulić nawet na chwilę, kiedy tego potrzebujesz. Spojrzeć w oczy. Zaśmiać się razem. Zaśmiać się tylko na spojrzenie, bo tak się rozumiecie. Relacja taka długodystansowa może być jakąś ucieczką. Co innego, jeżeli to jest chwilowa relacja w ten sposób. W sensie wiecie, że zaraz będziecie razem, nie, mieszkać. W sumie, no inaczej ja to kurde nie widzę, żeby się dało w ogóle. Abstrakcyjne mi się wydaje, na przykład, żeby ktoś był 5 lat ze sobą na dystansie, nie? Są takie przypadki, choć może dla kogoś to być dobre. W sumie ma to swoje zalety, że właśnie nie ma takiej odpowiedzialności, zobowiązania. Nie my jesteśmy razem, czasem się widujemy, ale mamy swoje indywidualne światy. Też może być to ciekawe dla kogoś, kto w jakiś sposób takie życie prowadzi. Filmowe, to bardzo takie filmowe by było. Zabiegana kobieta, która jest odnosząca sukcesy, latająca po całym świecie, spotyka takiego mężczyznę też, w Londynie się poznają, w Singapurze i widują się w różnych miastach na świecie. Londyn, Nowy Jork, Białystok. Who knows? Choć warto tutaj się zastanowić, jeżeli wchodzisz w taką relację albo jesteś w niej, co tobą kieruje? Jak często zastanawiasz się i fantazjujesz w tej relacji o tej osobie, wyolbrzymiasz ją, że jest taka wspaniała, masz wręcz obsesję na jej punkcie. Boisz się, żeby cię nie odrzuciła. A może się nie boisz? Zastanów się w takim przypadku, czy nie robisz czegoś, co by miało służyć przekonaniu jej do siebie. Czyli tworzysz jakiś fikcyjny obraz siebie, zakładając maskę, żeby jej się przypodobać, żeby mieć pewność, że ona nie przestanie pisać. Szczególnie w takich momentach, kiedy czujesz, że kurde, coś w tej relacji jest nie tak, już tak wesoło nie odpisuje, albo rzadziej zaczęła odpisywać. Wtedy możesz albo się zacząć złościć na tę osobę. Co ty robisz? Nie ma cię, nie odpisujesz. Z kim tam się szlajasz? Albo może być połączone, że zaczyna się zastanawianie, kurde, może ja coś źle robię, może już mnie tak nie lubi, no to może zaczniesz coś wymyślać, żeby się przypodobać, zmieniać siebie, pisząc, żeby utrzymać te relacje. Tylko czy to jest dobre, żeby ktoś cię kochał za to, kim nie jesteś, czy kochał za to, kim jesteś? Lepiej chyba za to drugie, choć jest to trudniejsze. Ale co jest trudniejsze? Wiedzieć, że jest się takim samotnym, bo kochanym nie za to, kim się jest? Czy oddzierać się z tej swojej maski, co jest trudne, i być kochanym za to, kim się jest? Choć bardzo, tak jak sobie myślę, już w ogóle, co zobaczcie, co mogłoby się wydarzyć w jakiejś właściwie niedalekiej przyszłości. A może i nigdy się nie wydarzy. Bo już na dobrą sprawę można byłoby być w takiej relacji z kimś, że on jest, nie wiem, 5000 kilometrów stąd. Wyobraź to sobie, 5000 kilometrów skąd, nie wiem, gdzie to by było. W jakiejś Brazylii? Może? No dajmy na to, niech będzie w Brazylii, siedzi sobie w São Paulo ta osoba i teraz się grzeje, bo tam jest teraz ciepło, jak nagrywam. Siedzi i gadacie ze sobą, w ogóle nie wychodząc z domu. Tak kamerki są już poinstalowane na okularach i wszędzie, że właściwie tak jakby się było obok siebie się siedziało, no bo tak się widzi w okularach tę osobę, taki hologram, ona ciebie widzi, razem siadacie niby na kanapie, tylko na swoich, nie ma tylko dotyku, ale no to wszystko, jakiś dotyk, rękawice są, które wibrują, jedzenie przychodzi w dostawie online, znaczy no jedzenie trzeba przynieść, nie ma jeszcze drukarek jedzenia, może wtedy by były. I nie wychodząc z domu, można by było być w relacji z kimś takiej prawie bliskiej, nie znając się tak naprawdę i nie wiedząc, czy tamta osoba w ogóle na dobrą sprawę istnieje. Czy może jest to wygenerowane przez sztuczną inteligencję, czy co tamkolwiek innego. Ale załatałoby to pozornie tą samotność, pustkę. A mogłoby być tak, że ta osoba byłaby naprzeciwko w klitce. Bo wystarczyłoby wtedy 5-metrowe mieszkanie, w którym wszystko można byłoby w okularach, takich jak Apple Provision, takich bardzo rozbudowanych, sobie to wszystko wyświetlić i mieć super wspaniałe mieszkanie, bo by kupowało się wszystko jako jakieś awatary czy coś i się wszystko wyświetla. Wygląda legitnie, realnie, że masz, nie wiem, fortepian, wielką przestrzeń, a tak naprawdę masz 5 metrów kwadratowych. Ubrań nie trzeba byłoby kupować, bo te ubrania by też były po prostu kupowane na cyfrowe i tylko patrzysz na siebie i patrzysz, bo ty masz te okulary i patrzysz, o, mam Balenciagę, czy co tam, jeżeli stać cię, czy coś tam takiego, albo nie wiem co. Z lumpa byłyby lumpy też i tak by mogło życie wyglądać. Tylko czy to by była fajna wizja, dystopia? mi się to nie podobałoby chyba. Choć może gdybym się urodził w takim czymś, to musiałoby mi się podobać. Chyba nic nie zastąpi takiej prawdziwej, bliskiej relacji i warto zastanowić się, wchodząc w taką relację, w której wiesz, że ktoś jest daleko i raczej nie zanosi się na przeprowadzkę do siebie. Czy warto, czy potrzebujesz tego? Co tobą kieruje? Strach? Złudzenie miłości na podstawie fantazji, wyobrażenia? Bo potem bardzo często prowadzi to do tego, że po długiej rozmowie, ja tak miałem, online'owych pisankach ze sobą, pisankach jajkach, po zaczynaniu się spotykać, fantazja pękała, bo ona musiała pęknąć, bo jest fantazją. Ona była nierealna, to było w mojej głowie. Jaka ta osoba jest? Potem była zupełnie inna. Dajmy na to, niech będzie bałaganiarą. A ja wyobraziłem sobie, że jest najwspanialszą kobietą świata, która po prostu jest taką superwoman, nie cokolwiek. Przypisałem im jej cechy, które chciałbym, żeby... których mi tak naprawdę brakowało. Które były w moim deficycie. Więc warto się nad tym zastanowić. Czy nie tworzysz fantazji o drugiej osobie? Czy jesteś w stanie ją widzieć taką, jaka jest? Nie wyolbrzymiając zarówno dobrych, jak i złych cech. Trudne jest to. Medytacja w tym pomaga. Bycie bardzo uważnym na to, jakie myśli się pojawiają w umyśle. Teraz taką rzecz bym proponował, co jest super też na rozładowanie stresu i napięcia, ale też właśnie ćwiczenie uważności. Bierzesz wdech przez nos i obserwujesz te miejsce na wejściu nosa. Tak jakby te powietrze dotykało nozdrzy wejścia. I tak oddychaj, żeby otworzyły się, znaczy no aż do brzucha, do przepony, żeby aż brzuch się unosił. I staraj się obserwować, jak to powietrze przepływa, tak jakby w dół. I wydychasz też nosem. Kluczem jest tutaj zaobserwowanie przerwy pomiędzy wdechem a wydechem, czyli... I potem pomiędzy wydechem a wdechem. To jest takie bardzo krótkie, ciężko jest to zaobserwować, ale zamykasz oczy i nie sterujesz oddechem, tylko tak jakby naturalnie, ale takie większe oddechy trochę. I nadzorować tak sobie, obserwować, znaczy tą przerwę pomiędzy wdechem a wydechem i wdechem i wydechem. Dobrze powiedziałem? No takie... Wiecie, gdy jeszcze się kończy się wydech, a zaczyna zaraz wdech. Są takie mikro. Z praktyką można dojść trochę, że to się wydłuża jakby. Nie to, że zatrzymujesz powietrze celowo, tylko jakby to jest tak bardzo uspokajające, tak bardzo relaksujące, oczyszczające umysł z negatywnych myśli, w ogóle z natłoku. Trochę z takiego właśnie fałszu, fantazji. Rzekomo, gdyby móc wydłużyć to, nie wiem, czy to jest możliwe, tak gdzieś czytałem, że jakby się wydłużyło tak, nie wiem, do minuty taki, znaczy to o ileś, tą przerwę, nie wiem, czy to się da, to wtedy jest bezgraniczna cisza w umyśle. Ale samo obserwowanie daje dużo przyjemnej ciszy, takiej zrelaksowania ciała, ale też i umysłu, co bardzo polecam. I chyba będę kończył, nie? A, chciałem powiedzieć, że odcinki będą teraz co środę. Będę wrzucał. Raz w tygodniu. No i wypatrujcie na ekranach w różnych miastach, bo wiem, że nawet w Gliwicach, w Katowicach, w Szczecinie, w Wrocławiu, Poznaniu, Trójmieście, w Warszawie są ekrany wyświetlające mnie i promujące podcast. Możecie mi wysyłać zdjęcia na Instagramie. To jest bardzo miłe, jeżeli że to działa, bo nawet dostawałem wiadomości, że zrobiło to komuś dzień, że miał smutny dzień, zobaczył gdzieś mnie w tym wyświetlaczu i zrobiło się lepiej. To taki był cel tego. Miłe to jest, że to w taki sposób działa i chociaż jedną osobę rozświetli, to super. Bardzo mi to robi też dzień w tym wypadku. Choć dziwne jest to, kiedy idę do sklepu, bo pod moim mieszkaniem jest taki jeden, kilka ekranów właściwie. Widzę siebie wyświetlam. To jest taki Matrix, uwierzcie, żeby... Choć z drugiej strony to jest a propos tego ciekawe, bo kiedyś sobie z ziomkiem wymyśliłem, że ej, chcielibyśmy takie billboardy akurat tradycyjne. I teraz tak się zdarzyło, że jest coś takiego. Tak jakby spełniło się marzenie, a myślę, no i co teraz? Często my sobie zakładamy, że jak coś się wydarzy w naszym życiu, to decyd, jesteśmy spełnieni, koniec, szczęście. Ale to tak nie działa, życie płynie dalej. Fajnie, coś wydarzyło się w życiu, ale potrzeba dalej. Dlatego te oczekiwania, ja oczekiwałem, że jakby się coś takiego wydarzyło, to moje życie się zmieni. Oczekiwania to bujda. I właśnie też tak samo w takich szczególnie długoterminowych związkach, znaczy nie długoterminowych, tylko mi się myli, long distance z long term. Long distance'owym na odległość związkami online, czy jak tam byśmy nie nazwali, nie oczekiwać. Nie tworzyć sobie fantazji i iluzji, choć to jest trudne. Kusi oczekiwać od wszystkiego, a to jest też ciekawe. Już zaraz kończę. Nie mogę się dzisiaj dokończyć. Że tak naprawdę z dwóch powodów my jesteśmy coś smutni, czy cierpimy. No bo zobacz, że albo w momencie, gdy się nie wydarzy coś, czego oczekujesz, czyli na przykład nie wygrasz konkursu, jesteś smutny. Smutna. No jeżeli zakładałeś, że wygrasz, nie? Takie oczekiwanie było. No albo wydarzy się coś, czego nie chcesz, żeby się wydarzyło. Czyli na przykład jutro chcesz iść biegać, budzisz się i pada. No jesteś smutny, bo wydarzyło się coś, czego nie chcesz, bo oczekiwałeś tak naprawdę, że nie będzie padać, nie? O, to jest ciekawe w ogóle zagadnienie. A ja z tymi wszystkimi rzeczami mówię pa, pa i żegnam się, bo jestem brat jak. Ona mówiła, że tak. Ten freestyle to super znak. I nawet nie pytaj mnie, posłuchasz banału, yeah. To koniec. Pa, pa.